Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Pobożność ludowa z naturalnością zwraca się do Maryi. Ważne jest, aby mariologia podążała za nią z uwagą, promowała ją, a czasem również oczyszczała, powiedział Franciszek na audiencji dla Papieskiego Wydziału Teologicznego Marianum.
Papież przyjął na audiencji premiera Hiszpanii. W improwizowanym przemówieniu przestrzegł przed zawłaszczaniem polityki przez ideologię.
Po latach prześladowań chrześcijanom trudno odbudować zaufanie do muzułmanów, przyznaje chaldejski arcybiskup Mosulu, jeden z tegorocznych laureatów Nagrody Sacharowa.
24 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Wciąż jesteśmy wzywani, aby odkrywać wielkie dzieła Maryi, wchodząc w serce jej tajemnicy. Z niego wypływają dwa elementy bardzo podkreślane przez Pismo Święte. Ona jest matką oraz kobietą. Słowa te papież wypowiedział podczas spotkania z przedstawicielami Papieskiego Wydziału Teologicznego Marianum z okazji 60. rocznicy jego założenia.
Jak naucza rozdział 8 Konstytucji Soborowej Lumen Gentium, czasy, w których żyjemy, są czasami Maryi. Jezus z wysokości krzyża, kiedy oddawał swoje życie i przekazywał ducha, nie chciał, aby jego dzieło spełniało się bez niej, ponieważ pragnie, byśmy przez życie podążali z Matką, najlepszą z matek.
Kościół potrzebuje odkrywania jej macierzyńskiego serca, które bije dla jedności, ale potrzebuje również naszej ziemi, aby stawała się domem dla wszystkich swoich dzieci. Maryja tego pragnie. Chce dać życie nowemu światu, gdzie wszyscy będziemy braćmi, gdzie będzie miejsce dla każdego wykluczonego w naszych społeczeństwach. Pomyślmy o świecie bez matek. Nie ma on przyszłości. Korzyści i zyski same w sobie nie dają przyszłości, raczej powodują wzrost nienawiści i niesprawiedliwości. Matki natomiast dają każdemu dziecku poczucie bycia w domu oraz przekazują nadzieję.
Drugim ważnym elementem, który objawia tajemnica serca Maryi, jest kobiecość. Ona jest kobietą, która czyni z nas lud. Pobożność ludowa z ogromną naturalnością zwraca się do Maryi. Bardzo ważne jest, aby mariologia podążała za nią z uwagą, promowała ją, a czasami również oczyszczała, zachowując wrażliwość na znaki czasu, które pojawiają się w naszej epoce.
Wśród nich znajduje się właśnie rola kobiety. Fundamentalna dla historii zbawienia, nie może nią nie być dla Kościoła i świata. Ale ile kobiet nie cieszy się należną im godnością? Kobieta, która przyniosła Boga światu, powinna móc wnosić swoje dary w historię. Potrzeba jej geniuszu, jej stylu. Potrzebuje tego teologia, aby nie była abstrakcyjna i teoretyczna, ale wrażliwa, opisowa oraz życiowa. Mariologia w szczególności może przyczynić się do wniesienia w kulturę, także poprzez sztukę i poezję, piękna, które humanizuje i budzi nadzieję. I jest wezwana do szukania bardziej godnych miejsc dla kobiety w Kościele, wychodząc od wspólnej wszystkim godności chrzcielnej.
Do większej odpowiedzialności za siebie nawzajem i do budowania bardziej solidarnego świata zachęca papież Franciszek uczestników międzynarodowego spotkania Nowe Drogi do Ekologii Integralnej. W 5 lat od ogłoszenia encykliki społecznej Laudato Si zostało ono zorganizowane przez ruch Focolari.
Nawiązując do słów założycielki Focolarynów, Franciszek przypomniał, że świat nosi w sobie charyzmat jedności. Dlatego konieczne jest połączenie troski o środowisko ze szczerą miłością do człowieka i z ciągłym zaangażowaniem wobec problemów społeczeństwa. Papież wskazał, że jednym z najważniejszych z nich jest pilna potrzeba nowego i bardziej integrującego paradygmatu społeczno-ekonomicznego oraz większa międzyludzka solidarność, która będzie chronić godność każdego człowieka, a zarazem pozwoli przezwyciężyć strukturalne przyczyny ubóstwa. Konieczne jest zerwanie z logiką wyzysku i egoizmu i promowanie skromnego, prostego i pokornego stylu życia, mówił Ojciec Święty, przypominając, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, a także za powierzony nam przez Boga świat.
Na audiencji prywatnej Franciszek przyjął premiera Hiszpanii Pedra Sánchez'a Pereza Castejona, lidera hiszpańskiej socjalistycznej partii robotniczej. W improwizowanym przemówieniu papież zapewnił go o swym wielkim szacunku dla polityki, która, jak zaznaczył, jest nie tylko sztuką, ale także jedną z najwyższych form miłości.
Franciszek przypomniał, że rząd ma wspierać rozwój kraju, narodu i ojczyzny. Ojczyzna to coś, co otrzymaliśmy od naszych przodków i co sami mamy przekazać naszym dzieciom. To oznacza, że nie możemy sobie pozwolić ani na tabula rasa, ani też na powrót do tego, co było przed 50 czy 100 laty. Papież przestrzegł przed budowaniem ojczyzny według własnych wyobrażeń i zawłaszczaniem jej przez różne ideologie, jak to miało miejsce w Niemczech w czasach narodowego socjalizmu.
Papież Franciszek mianował arcybiskupa Pier Battiste Pizzaballe łacińskim patriarchą Jerozolimy. Przez ostatnie 4 lata ten włoski franciszkanin kierował tym patriarchatem jako administrator apostolski sede vacante.
Patriarcha Pizzaballa ma 55 lat i jest franciszkaninem. W odróżnieniu od 2 poprzednich patriarchów nie jest Arabem, lecz Włochem. Jednakże większość swego życia spędził w Ziemi Świętej. Najpierw w latach 1990-93 studiował we franciszkańskim studium biblijnym w Jerozolimie. Później nauczał hebrajskiego języka biblijnego na franciszkańskim fakultecie w tym mieście. W 1999 roku rozpoczął posługę w kustodii Ziemi Świętej. Zajmował się m.in. duszpasterstwem katolików hebrajskojęzycznych. Od 2004 roku przez 12 lat był kustoszem Ziemi Świętej.
Łatwiej będzie podnieść z gruzów dom niż odbudować zaufanie chrześcijan do muzułmanów. To jedna z wielkich ran zadanych Irakowi przez fundamentalistów z tak zwanego państwa islamskiego. W rozmowie z Radiem Watykańskim mówi o tym chaldejski arcybiskup Mosulu, miasta, z którego w barbarzyński sposób w 2014 roku islamiści wygnali wszystkich wyznawców Chrystusa.
Dzięki sprawnym działaniom arcybiskupa Michela Nadżema Musy, tuż przed nadejściem islamistów z regionu Mosulu udało się ewakuować kilka tysięcy chrześcijańskich rodzin do Kurdystanu. Hierarcha uratował też 8 tysięcy bezcennych manuskryptów, 35 tysięcy historycznych dokumentów i wiele bezcennych ikon. Za te działania znalazł się wśród tegorocznych laureatów Nagrody Sacharowa za wolność myśli.
Arcybiskup Musa podkreśla, że ratowanie chrześcijańskiego dziedzictwa na Bliskim Wschodzie jest jednym z naszych najważniejszych obowiązków. Wskazuje ze smutkiem, że świat zapomniał o Iraku, a wielu niesłusznie wydaje się, że w tym kraju nie ma już dżihadystów. Irak wciąż potrzebuje pomocy, a odbudowanie dobrych relacji między wyznawcami różnych religii jest jednym z najpilniejszych zadań, jakie stoją przed naszym społeczeństwem, mówi chaldejski arcybiskup Mosulu.
Problemy Iraku się nie skończyły. Niestety ideologia państwa islamskiego wciąż jest bardzo mocna i zbiera krwawe żniwo. Nadal dzieli społeczeństwo i wciąż pociąga młodych ludzi. Życie w Mosulu nie wróciło do normalności. Miasto jest zniszczone, ludzie nie mają dachu nad głową. 14 kościołów leży w gruzach, tak samo 5 starożytnych klasztorów. To ogromny cios dla kultury. Na każdym kroku widać często nieodwracalne zniszczenia. Wielu muzułmanów zrozumiało, że to, co przyniosło ze sobą państwo islamskie, nie ma nic wspólnego z religią. Często zatrzymują mnie na ulicy i przepraszają za zło, jakie doświadczyli chrześcijanie. Młodzi muzułmanie pomagają nam odbudować kościoły i proszą, byśmy wrócili. Nie będzie to łatwe. Chrześcijanie stracili do wyznawców islamu zaufanie, przeżywają traumę, lęk przed powrotem. Liczymy jednak na ich powolny powrót do Mosulu.
Musimy rentrer à Mosul peu à peu. Jestem przekonany, że epoka indywidualizmu się skończy i przyjdzie czas reakcji, kiedy Kościół będzie mógł lepiej przekazywać swoje przesłanie, uważa kardynał Willem Eijk, prymas Holandii. W wywiadzie dla włoskiego dziennika Il Folio podkreśla jednak, że dziś najważniejszym wyzwaniem dla Kościoła jest wytrwanie w wierze. Naszym podstawowym obowiązkiem jest zrobić porządek w naszym domu, zażegnać wyniszczające konflikty między katolikami w sprawie nauczania Kościoła, a także przywrócić właściwy sposób sprawowania liturgii i głoszenia wiary w Chrystusa.
Przypomina on, że przez wiele lat Holandia była wzorem katolickiej wiary. Problemy zrodziły się wraz z rozwojem indywidualizmu. Okazało się, że wiara Holendrów w zbyt małym stopniu jest oparta na osobistej relacji z Bogiem, by stawić czoło temu zagrożeniu. Co gorsza, Kościół obrał w tym momencie błędną drogę. Zamiast wzmacniać wiarę katolików, wprowadzono eksperymenty liturgiczne i rozwijano dyskusje na tematy zastępcze. Jednocześnie zaniedbano przekaz wiary nowym pokoleniom. W konsekwencji Holendrzy masowo porzucili wiarę i praktyki religijne. Kardynał Eijk zaznacza, że dziś Kościół usiłuje naprawić te błędy, między innymi poprzez staranną katechizację. Podkreśla on, że odrodzenie chrześcijaństwa jest możliwe. Katolicy muszą się stać tym, co Benedykt XVI określił mianem twórczej mniejszości. Inspiracją może być dla nich również proponowana przez amerykańskiego pisarza Roda Dreyera opcja Benedykta. Kardynał Eijk podkreśla jednak, że nie chodzi tu o wycofanie się ze świata. Chrześcijanie mają budować wspólnoty, które świadomie decydują się na świadectwo na przekór dominującej postchrześcijańskiej kulturze.
Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych ponownie zaproponowała katolikom, aby wzięli udział we wspólnej modlitwie za zbliżające się wybory prezydenckie oraz w innych intencjach związanych z życiem społecznym kraju.
Propozycja nowenny wyborczej jest dobrze znana amerykańskim katolikom. Już w 2016 roku konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych zaproponowała taką samą inicjatywę. Biskupi zachęcają, aby wierni w swojej modlitwie dobrze rozeznali swój głos przy głębokim zrozumieniu nauki Kościoła. Modlitwa do Ducha Świętego ma służyć, aby każdy katolik w wolności nabrał wewnętrznego przekonania do doktryny, a nie tylko ślepo się jej podporządkowywał. Intencje modlitewne zaproponowane przez biskupów odzwierciedlają troskę Kościoła o społeczeństwo amerykańskie. Pierwszego dnia wierni będą się modlić, aby polityczne zaangażowanie katolików w tym czasie pandemii opierało się na wierze. Następnie będą prosić o pokój w społeczeństwie oraz o uleczenie z rasizmu. Ósmy dzień nowenny będzie poświęcony wolności religijnej i obowiązkowi katolików, by ją bronić.
W Gnieźnie odbyły się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci biskupa Bogdana Wojtusia, emerytowanego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej. Hierarcha zmarł w ostatni wtorek, miał 83 lata.
Pogrzebowej liturgii przewodniczył prymas polski arcybiskup Wojciech Polak, który wyraźnie wzruszony nazwał biskupa Wojtusia wychowawcą pokoleń kapłańskich.
W jego życiu, w jego kapłańskiej posłudze, a potem także w jego biskupim posługiwaniu ujawniało się naprawdę bogate wnętrze. Odsłaniało się bez fanfar i zewnętrznego splendoru całej prostocie życia i relacji, którą emanował na innych, których spotkał.
Biskup Bogdan Wojtuś urodził się w 1937 roku. Kapłanem był od roku 1961. Pracował najpierw jako wykładowca, a następnie rektor w prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W roku 1988 został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.